Czas na wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Przypadającą w sobotę uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze odbyły się główne obchody 300-lecia koronacji cudownego wizerunku w papieskimi koronami. Eucharystia na jasnogórskich błoniach była ich kulminacją. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, w tym prezydent, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu, a ze strony władz kościelnych między innymi Episkopat Polski. Mszy świętej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio. Specjalne orędzie do zgromadzonych skierował ojciec święty Franciszek.
To wielki zaszczyt mieć za matkę królową, samą królową aniołów i świętych, która chwalebnie króluje w niebie. Niemniej jednak jest jeszcze większą radością fakt, że królowa jest matką i że ma się królową za matkę. Że kocha się jak matkę tę, którą nazywacie Panią. Święty bowiem wizerunek ukazuje, że Maryja nie jest jakąś odległą królową, która siedzi na tronie, lecz że jest matką, która obejmuje Syna, a wraz z Nim nas wszystkich, swoje dzieci.
Ojciec Święty udzielił też zebranym apostolskiego błogosławieństwa. Prymas Polski, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, wskazywał w homilii na potrzebę przemiany w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.
Potrzeba, aby serca zwaśnione, pokłócone, rozgoryczone Bóg uzdrowił i uczynił otwartymi i gotowymi do pomocy innym, do współdziałania z innymi. Potrzeba, aby ludzi zamkniętych i wciąż przekonanych jedynie o własnych racjach uwrażliwiał na dobro wspólne, na potrzebę wspólnego budowania ładu i porządku społecznego. Nikt nie ma prawa zawłaszczania tej przestrzeni tylko dla siebie i wyłącznie dla siebie, wykluczając z niej innych.
Ksiądz arcybiskup zaznaczył, że dokonując tej przemiany mamy zacząć od siebie, mamy przy tym szanować porządek i ład społeczny, a nie bezmyślnie go burzyć dla takich czy innych racji, dodał. Podczas uroczystości odnowiono także jasnogórskie śluby narodu, a transmisje przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Koronacja jasnogórskiego wizerunku papieskimi koronami odbyła się 8 września 1717 roku. Było to pierwsze takie wydarzenie poza Rzymem. W Radomiu w sobotę rozpoczęły się 15. Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Airshow 2017. To część 85. obchodów Święta Lotnictwa Polskiego. W pokazach prezentuje się 76 samolotów i śmigłowców, a w defiladzie otwierającej część wojskową 65 samolotów i helikopterów. Polacy są narodem, który od narodzin lotnictwa ukochał je niezwykle. Symbolem tego są zarówno sukcesy Polaków, żwirki i wigury sprzed 85 lat, jak i osiągnięcia dzisiejszych polskich lotników, powiedział szef MON-u Antoni Macierewicz, otwierając airshow.
Możemy podziwiać te wspaniałe akrobacje, możemy być świadkami tego wielkiego pokazu umiejętności 12 państw najlepszych w Europie i najlepszych na świecie. Tak więc życzę Państwu wspaniałej przygody lotniczej. Mam nadzieję, że pokażecie to całej Polsce, że pokażecie całemu światu wielkie dokonania polskich pilotów i wielkie dokonania pilotów innych zespołów, najlepszych zespołów na świecie, które dzisiaj się tu zjechały, żeby pokazać swoją sztukę, swoją maestrię.
Airshow w Radomiu to największe wydarzenie lotnicze w kraju. Ostatnie widowisko w 2015 roku obserwowało około 180 tysięcy osób. Na radomskim lotnisku impreza ta odbywa się od 2000 roku. Pierwszy pokaz odbył się w 1991 roku w Poznaniu. Tegoroczna edycja potrwa 2 dni. Na historycznych polach w Uniszkach Zawadzkich po raz 10 odbyła się rekonstrukcja bitwy pod Mławą. Widowisko wpisuje się w obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wzięły w nim udział grupy rekonstrukcji historycznych wojskowych oraz ludność cywilna, razem około 300 osób. Inscenizacja jest jedyną w Europie, która rozgrywa się z wykorzystaniem oryginalnych fortyfikacji. Bitwę mławską poprzedził piknik militarny. Magdalena Grzywacz, rzecznik Mławskiego Urzędu Miasta, podkreśla, że widowisko jest jest lekcją historii oraz uhonorowaniem walczących.
Dla mowy jest to widowisko, które z jednej strony jest oczywiście lekcją historią dla najmłodszych pokoleń, z drugiej strony jest także uhonorowaniem tych wszystkich, którzy walczyli na polu bitwy pod Mławą. Z drugiej strony chcemy też przypomnieć tą krwawą historię, chcemy też, aby to była taka pieśń na rzecz pokoju. To jest jedna z największych tego typu inscenizacji bitew z II wojny światowej w Europie. Cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Co roku na pole bitwy przyjeżdża około 50 tysięcy widzów.
Bitwa nad Mławą trwała od 1 do 4 września 1939 roku. Wówczas żołnierze 20. Dywizji Piechoty, która wchodziła w skład Armii Modlin, toczyli walki z oddziałem niemieckiej 3. Armii. W bitwie zginęło około 3 tysięcy polskich żołnierzy. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w sobotę, że dotrzyma terminu 2 miesięcy, jakie wetując ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym dał sobie na przygotowanie nowych propozycji. Odnosząc się do decyzji o wecie powiedział: zrobiłem w tej sprawie to, co powinien był zrobić prezydent Rzeczpospolitej. Na antenie Polskiego Radia przywódca państwa polskiego zaznaczył, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest potrzebna.
Ale ta reforma musi nieść w sobie także i elementy proobywatelskie, służące przywracaniu poczucia sprawiedliwości. Że Polska jest państwem sprawiedliwym, więc będą takie w moim projekcie dodatkowe elementy, które będą miały to poczucie sprawiedliwości wzmacniać i mam nadzieję przywracać w efekcie ich funkcjonowania. Oczywiście potrzebne są wzmocnienie tych elementów odpowiedzialności dyscyplinarnej, więc tutaj na pewno się z tym zgadzam.
W lipcu prezydent zdecydował o zawetowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapowiedział też wtedy podjęcie własnej inicjatywy legislacyjnej w tym obszarze. Władza powinna pospieszyć się z powołaniem Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u, ponieważ w szybkim tempie znikają zwłaszcza z internetu ważne dokumenty i informacje, powiedział profesor Witold Modzelewski. Ekspert od spraw prawa finansowego oznajmił, że nasz budżet był przez wiele lat przysłowiową dojną krową dla oszustów, a uczciwi podatnicy organizowali zrzutkę na gigantyczne wielomiliardowe zwroty dla tych osób. Zdaniem profesora Modzelewskiego przyczyn destrukcji podatku VAT należy szukać w prawie, które ułatwiało i umożliwiało unikanie opodatkowania lub uzyskanie bezzasadnych zwrotów poprzez manipulowanie pewnymi sformułowaniami prawnymi. Czyniło tak wówczas wiele firm, które obecnie usuwają ze swoich stron internetowych informacje mogące być tego dowodem.
To jest ogromny zbiór tych dokumentów, które były, a jeszcze częściowo są dostępne, a dotyczą zwłaszcza lobbingu na stronach internetowych wielu firm, które się zajmują lobbingiem. Były informacje, które to przepisy te firmy załatwiły. To znaczy chwaląc się, że na przykład załatwiły tak zwany odwrócony VAT. To jest po prostu fałszerstwem słownym. Bo jak się pojawiły oszustwa księgowe, to nazwano je kreatywną księgowością. Żeby zafałszować rzeczywistość, to najpierw trzeba zafałszować słowa.
Jak dodał profesor Witold Modzelewski, tym patologiom winna jest także ówczesna władza wykonawcza, która poprzez zaniechanie kontroli podatkowej i skarbowej dawała na nie przyzwolenie. Ekspert uznał także za patologię m.in. likwidację opodatkowania w 2013 roku w obrocie gospodarczym sprzedaży większości wyrobów stalowych oraz miedzi, a także zawieranie umów z resortem finansów, który płacił firmom zajmującym się unikaniem opodatkowania za doradztwo i ekspertyzy w dziedzinie podatków. Pouczanie innych państw przez prezydenta Francji ujawnia potężny wpływ i podległość kanclerz Angeli Merkel, ocenił poseł PiSu Dominik Tarczyński. Polityk dodał, że nie chce, aby o przyszłości Europy decydował jeden kraj, a zwłaszcza Francja czy Niemcy, które swoją polityką prowadzą do samounicestwienia. Nie milknął echa skandalicznej wypowiedzi prezydenta Francji. Emmanuel Macron skrytykował sprzeciw Polski wobec zaostrzenia dyrektywy o pracownikach delegowanych. Ten nowy błąd Warszawy sprawia, że stawia się ona na marginesie Europy w wielu kwestiach, powiedział Macron. To spotkało się z szybką reakcją premier Beaty Szydło, która podkreśliła, że polski rząd nie zmieni w sprawie pracowników stanowiska. Co więcej, doradziła prezydentowi Francji, żeby zajął się sprawami swojego kraju, bo o przyszłości Europy decyduje cała wspólnota. W sobotę premier dodała, że Polska nie jest izolowana w Unii Europejskiej, ale broni swoich racji. Wypowiedź prezydenta Macron pokazuje wpływ Niemiec, a Polska walczy o to, by wszystkie kraje były traktowane w Unii Europejskiej na równi, powiedział poseł Dominik Tarczyński.
Nasza walka walka o to, abyśmy byli równi, tak jak wszyscy w Unii Europejskiej, jest krytykowana. Ano dlatego, że Angela Merkel bardzo walczy z rozwiązaniami, które mają wyrównać szanse, oczywiście, choć tylko i wyłącznie o pieniądze. I trzeba przypomnieć słowa prezydenta Macrona, który w trakcie swojego wystąpienia zaraz po ogłoszeniu wyników prezydenckich we Francji powiedział, że chce zmieniać Unię Europejską z Niemcami. A więc to było bardzo symboliczne, to był bardzo mocny sygnał, w jaki sposób ta polityka dwóch prędkości Europy będzie realizowana. I ta wypowiedź jest wypowiedzią, która bardzo mocno uderza nie tylko w Polskę, ale Polska tutaj pojawiła się dlatego, że my bardzo mocno walczymy o interesy Polaków.
Odpowiedź premier Beaty Szydło cytowały media i portale internetowe na całym świecie. Francuskie media piszą o ochłodzeniu relacji francusko-polskich, a także o tym, że Macron wywołał kryzys dyplomatyczny. Natomiast jeden z dzienników hiszpańskich potępił wypowiedź prezydenta Francji i uznał za przejaw arogancji i braku doświadczenia. Mężczyzna, który w piątek wieczorem zaatakował nożem trzech żołnierzy w centrum Brukseli i został przez nich zastrzelony, to obywatel Belgii pochodzenia somalijskiego, który dostał w tym kraju najpierw azyl, a następnie obywatelstwo, podały tamtejsze władze. Prokuratura federalna w Brukseli poinformowała, że wszczęto śledztwo w sprawie incydentu, który zakwalifikowano jako usiłowanie zabójstwa o podłożu terrorystycznym. Drugie osobne śledztwo dotyczy użycia broni przez żołnierzy. Mężczyzna pochodził z Somalii, do Belgii przybył w 2004 roku jako uchodźca i 5 lat później dostał tam azyl. W 2015 roku został obywatelem Belgii. Śledczy przeszukali w nocy jego miejsce zamieszkania w Brugi na północy Belgii, ale nie poinformowano, co tam znaleziono. 30-latek był notowany za napaść i naruszenie nietykalności cielesnej w lutym bieżącego roku, natomiast nie ma informacji o jego powiązaniach z komórkami dżihadystycznymi. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.